Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-39. Prezydent oraz szef MON-u Mariusz Błaszczak obserwowali w piątek na poligonie w Orzyszczu ćwiczenia strzeleckie na czołgach K2 i armatochaubic K9. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś najważniejszy dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju polskiego wojska. Strategia objęła okres 15 lat. To czas, który patrząc na dzisiejszą sytuację, z pewnością ma dla polskiego państwa charakter przełomowy, oświadczył prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział, że główne kierunki rozwoju armii będą oparte na wojskach lądowych, powietrznych, morskich. Do tego dochodzą wojska cyberprzestrzeni i kosmicznej.
Dziękuję za ten dokument, który został przygotowany. Wyznacza nam kolejne ramy działania na przyszłość. Wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację, także i na Ukrainie zdobywamy tam doświadczenia, pozyskujemy informacje i uwzględniamy to wszystko, także jeżeli chodzi o właśnie budowanie polskich sił zbrojnych w taki sposób, aby były na tyle silne, by odstraszyły każdego potencjalnego przeciwnika.
Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak powiedział, że dokument określający kierunek rozwoju sił zbrojnych jest ważnym elementem budowania polskiej armii.
Silna i nowoczesna armia to klucz do bezpieczeństwa naszej ojczyzny Polski. Koncentrujemy nasze wysiłki na tym, żeby wzmocnić Wojsko Polskie, zarówno liczebnie, jak i poprzez wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesną broń.
Minister obrony przekazał też informację o powołaniu konsorcjum między PGZ a Hyundai Rotem. Konsorcjum zajmie się produkcją w naszym kraju czołgu K2.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że 13. i 14. emerytura oraz obniżenie wieku emerytalnego to wyraz troski Prawa i Sprawiedliwości o seniorów. Szef rządu mówił dziś o tym na konferencji w Warszawie pod hasłem Rząd blisko seniorów. Wskazał, że polityka proseniorialna to fundament polityki społecznej PiS-u. W piątek ruszyły wypłaty 13 emerytur. Blisko 10 milionów świadczeniobiorców do końca kwietnia otrzyma świadczenia w wysokości około 1588 zł brutto. Trzynastki są zwaloryzowane. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że tegoroczna waloryzacja w wysokości 14,8% jest rekordowa.
Staramy się pomagać jeszcze bardziej i dlatego waloryzacja w tym roku będzie absolutnie maksymalna. I już emeryci widzą to na swoich rachunkach, na swoich kontach, ale oprócz tego będzie i 13, i 14 emerytura. Te trzy działania razem doprowadziły do tego, że mogę z dumą powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o seniorów.
Na konferencji minister rodziny Marlena Maląg powiedziała, że już dziś trzynastki otrzyma 1 000 000 emerytów. Dodała, że rząd pracuje nad ustawą gwarantującą 14 emerytury.
Już niebawem będziemy procedować ustawę o 14 emeryturze. Ustawa ta już będzie na stałe wypłacała tą 14 emeryturę naszym seniorom. Jesteśmy zobowiązani, sprawując rząd, przede wszystkim działać dla drugiego człowieka.
Na tak zwane trzynastki w tym roku trafi blisko 15,5 miliarda złotych. Wypłata czternastek może ruszyć na przełomie sierpnia i września. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przedstawił propozycję zmian przepisów mających ograniczyć zjawisko tzw. patodeweloperki. Podczas konferencji w Warszawie zapowiedział m.in. zwiększenie minimalnej odległości między budynkami znajdującymi się na sąsiednich działkach. Obecnie są to 4 metry do granicy działki. Po zmianie będzie to 5 metrów, czyli 10 metrów między budynkami. Określona ma też zostać minimalna wysokość i szerokość przegrody między balkonami. Resort rozwoju proponuje również, by minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wynosiła 25 metrów kwadratowych. Jak powiedział minister Buda, to rozwiązanie jest odpowiedzią na spotykane na rynku oferty tzw. mikrokawalerek.
To jest problem 12-17-metrowych kawalerek, które przedstawia się jako pełnowartościowe mieszkania. Tak może wyglądać akademik, tak może wyglądać hotel i tego nie dotykamy. Tak może wyglądać apart hotel. Natomiast w sytuacji, w której ktoś chce traktować daną inwestycję jako element polityki mieszkaniowej, wynajmować to na pobyt stały, nie dopuścimy do tego typu sytuacji, więc wprowadzamy regułę co najmniej 25 metrów kwadratowych tego typu lokali. Poza drobnymi wyjątkami oczywiście lokali usługowych, które są dostępne z zewnątrz.
Szef resortu rozwoju i technologii powiedział, że nowe rozwiązania powstały w efekcie dialogu między innymi z branżą i powinny być paktem społecznym. Minister Waldemar Buda poinformował przy tym, że jest gotowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych i wkrótce zostanie opublikowane. Marszałek Sejmu zarejestrowała Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej w obronie polskich lasów. Od teraz Solidarna Polska i leśnicy mają 3 miesiące na zebranie 100 tysięcy podpisów koniecznych do złożenia projektu w Sejmie. Przygotowane przez nich regulacje mają zatrzymać unijne plany dotyczące lasów. Chodzi o przeniesienie leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych Unii Europejskiej. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobro wraz z leśnikami proponują projekt ustawy, która przewiduje, że na każde takie działanie będzie musiała być zgoda Sejmu. Wiceminister Sprawiedliwości i Polityk Solidarnej Polski Marcin Romanowski wskazał, że proponowana ustawa ma chronić polskie lasy.
Komisja Europejska próbuje dokonać swego rodzaju zamachu. Pojawiła się propozycja, aby kwestie lasów, gospodarki leśnej przenieść z obszaru, który obecnie jest kompetencją wyłączną państw członkowskich, do kompetencji dzielonych, tak żeby również można było decydować tutaj większością głosów i w ogóle wprowadzić możliwość decydowania o polskich lasach nie w Polsce, tylko w Brukseli czy Berlinie. Teraz ta inicjatywa związana jest z przeciwstawieniem się tego typu pomysłom, aby decyzje co do polskich lasów należały do polskiego parlamentu, żeby jakiekolwiek zmiany, jeżeli kiedykolwiek miałyby mieć miejsce, podejmowane były kwalifikowaną większością głosów w polskim parlamencie.
Wiceminister Marcin Romanowski powiedział, że takie rozwiązanie będzie w praktyce skutecznie blokować wszelkie próby zamachu na polskie lasy. Do zmiany traktatów i przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych Unii Europejskiej konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw wspólnoty. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło już blisko 2,5 tysiąca skarg na reportaż TVN-u Franciszkańska 3 szkalujący świętego Jana Pawła II. Szef Rady Maciej Świrski wcześniej informował, że niezwłocznie po emisji reportażu wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające, wezwał stację do przesłania materiału. Po emisji reportażu w obronie papieża Polaka stanęły miliony osób. Sejm i wiele samorządów przyjęły uchwały podkreślające między innymi ogromny wkład świętego Jana Pawła II w budowanie polskiej tożsamości. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Hanna Karp mówi, że od dawna nie było tak dużego odzewu społecznego na emisję materiału w mediach.
Tutaj jest wyjątkowa reakcja, ale trudno się dziwić, ponieważ ten materiał rzeczywiście poruszył całe społeczeństwo, nie tylko w kraju, ale także za granicą, bo o ile mi wiadomo, także te skargi napływają spoza kraju. Można domniemywać, że to jeszcze nie koniec regulator mediów, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wobec tego wszystkiego będzie musiał zająć stanowisko, no i odpowiednio oczywiście zareagować. W tej chwili Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje skargi, sprawa jest w toku, no też oczekujemy na moment, kiedy te skargi już nie będą napływały aż w takiej ilości i myślę, że wkrótce jednak należy spodziewać się rozstrzygnięć.
Profesor Karp dodaje, że reakcja społeczeństwa to ostrzeżenie dla innych podmiotów, które mogły planować przygotowanie podobnych materiałów. W jaki sposób można przesłać skargę na reportaż uderzający w świętego Jana Pawła II, informowało m.in. Radio Maryja. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu podpisały w piątek porozumienie o współpracy. Ośrodki będą realizowały wspólne projekty na rzecz upamiętnienia najmłodszych ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu w Łodzi. Więcej Agnieszka Wiśniewska.
W ramach umowy studenci AKSiM będą mogli odbywać staże i praktyki w łódzkim muzeum. Współpraca przewiduje też organizowanie wspólnych konferencji. Dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu dr Ireneusz Maj wskazuje, że celem tych działań jest propagowanie wiedzy o najmłodszych ofiarach wojny, szczególnie wśród młodych ludzi.
Potrzebne nam jest tutaj wsparcie, szczególnie ze strony młodych ludzi, którzy mogliby wesprzeć historyków muzeum w prowadzeniu kwerendy, badań, poszukiwań, tylko można powiedzieć, garstka historyków, specjalistów orientuje się w temacie obozu przy ulicy Przemysłowej, a my chcemy zaangażować młodych ludzi, którzy będą w przyszłości specjalistami w tej tematyce.
Ponadto studenci toruńskiej uczelni będą mogli wziąć udział w konkursie małych form filmowych. Jego celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej w latach 1942-45. Rektor AKSiM ojciec dr Zdzisław Klawka wskazuje, że ta inicjatywa wpisuje się w misję toruńskiej uczelni.
Jest też to okazja, aby nasi młodzi studenci mogli propagować za pomocą też filmów o losach polskich dzieci, które przeżyły naprawdę prawdziwą gehennę, która do dzisiaj jest nieznana. Myślę, ta współpraca naszej uczelni z tym muzeum to pomoże nam promować tę wiedzę historyczną o dzieciach, żeby dzisiaj dzieci nie musiały cierpieć.
AKSiM współpracuje także z takimi instytucjami jak Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz Muzeum Szczutchow w Szczutowie.
Premierzy Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji wystosowali list do szefowej Komisji Europejskiej. Domagają się interwencji w sprawie napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Inicjatywa wyszła od szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. Liderzy wzywają m.in. do zwiększenia unijnego wsparcia finansowego dla producentów rolnych, którzy odnotowali straty i są zagrożeni utratą płynności z powodu napływu ukraińskiej żywności do wspólnoty. W liście zwrócono uwagę, że fundusze rolne i budżety narodowe nie wystarczą i potrzeba przyspieszenia procedur na poziomie unijnym dotyczącym mechanizmów wsparcia, a także przyspieszenia procedur notyfikacji dotyczących pomocy publicznej. Zaproponowano również kupno nadwyżek przez Komisję Europejską na cele humanitarne. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział dziennikarzom, że od początku roku podejmowane są działania, aby rozwiązać kryzys na rynku.
Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga to z jednej strony uwzględnienia tego, że chcemy pomagać Ukrainie, chcemy umożliwić też Ukrainie też to zniesienie ceł ochronnych, zniesienie ceł w ogóle, barier handlowych, miało na celu to, żeby Ukrainę wesprzeć, ale też nie możemy tego robić kosztem polskich rolników i nieprawidłowości, jakie z tego wynikły. Komisja Europejska też nie ma tutaj idealnego sposobu, żeby sobie z tym poradzić, ale mobilizujemy instytucje europejskie do działania.
Polscy rolnicy dostaną 29,5 miliona euro z budżetu Unii Europejskiej za straty wywołane importem zboża z Ukrainy. Tak zwany komitet zarządzający zaakceptował wczoraj propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Dodatkowo jest możliwość podwojenia tej kwoty z budżetu krajowego. To oznacza, że wsparcie dla polskich rolników może wynieść nawet 60 milionów euro. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.